Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich z tego miejsca, chociaż pewnie ze wszystkimi udało mi się, a może prawie ze wszystkimi przywitać osobiście wczoraj i dzisiaj. W naszym temacie, który będę chciał BTS-u przedstawić, myślę, że skupimy się na bardzo ważnych rzeczach. Już w kilku miejscach ten wykład mówiłem i być może niektórzy nawet słuchali go z nagrań, bo cecha ogólna tej serii to są cechy członków której śmierci. Dzisiaj będę chciał o pierwszej z nich porozmawiać. Ale wykład został zmieniony w 40%, więc nawet ci, którzy go usłyszeli wcześniej, 40% będą mieli nowe. Ci, którzy nie usłyszeli go wcześniej nigdy, będą mieli 100% nowe, więc myślę, że będzie korzyść zarówno dla tych, którzy słyszeli poprzednie, stare wersje, jak i tę obecną. Im więcej dany wykład się gdzieś powie, tym on się staje lepszy, dojrzalszy. Człowiek widzi to, co mógłby powiedzieć lepiej, wprowadza do tematu. Nie wiem, czy ta dzisiejsza próba będzie ostatnią, może po niej coś znowu jeszcze zmienię na lepsze, będzie jak moim zdaniem, ale to zostawimy w przyszłości. Zatem ogólny temat, co cechy członków której śmierci. Dziwny może temat, cechy członków której śmierci, ale jest jeden werset biblijny, który cechy te ciurkiem wymienia. Cechy członków której śmierci. Znajdziemy go w Objawieniu 21:8. Objawienie 21:8 i odczytamy sobie ten werset na początek. Udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących, skalanych, zabójców, szeteczników, czarowników, bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć wtóra. Biblia nam mówi w większości miejsc o tym, jakimi doskonałymi powinniśmy być, jak powinniśmy się uświęcać, ale są też miejsca i nie jedno i nie dwa, ale też by się ich sporo znalazło, które pokazują przeciwny obraz. Krytyczny wygląd, cech naszego charakteru, nieakceptowany przez Boga i to nieakceptowany dla żadnej klasy, która chce żyć wiecznie, a w tym przypadku mówimy o rodzaju ludzkim, o najniższej klasie, która uzyska życie w przyszłości, bo nikt nie ma wątpliwości, że objawienie 21:8 nie dotyczy klas spłodzonych z ducha, nie dotyczy ludu Bożego niespłodzonych z ducha z wieku Ewangelii, dotyczy klasy restytucyjnej. Ci, którzy chcą żyć na ludzkim poziomie i chcieliby żyć po wsze czasy. Ten temat wydaje mi się z tego powodu też jest być ważnym, że wszyscy, którzy poświęciliśmy się w obecnym życiu, zgodnie z Izajaszem 56 rozdziale, tam gdzie jest mowa o trzebieńcach, którymi mienimy się wszyscy raczej być poświęceni, nawet jeżeli sobie ktoś z tego sprawy nie zdaje, to prawdopodobnie i tak jest członkiem tej klasy z punktu widzenia Boga. Ci wszyscy z nas, którzy uzyskamy wierność, okażemy się wierni w obecnym życiu, gwarantujemy sobie życie wieczne w przyszłości. Z tego prosty wniosek, że cechy niepożądane u klasy instytucyjnej z objawienia 21:8 są niepożądane u nas już teraz albo przegrywamy nasze poświęcenie. No bo jeżeli to jest poziom klasy instytucyjnej, która musi się tych cech pozbyć, to z pewnością ci, którzy zgodnie z Izajaszem 56 mają otrzymać imię lepsze niż synowie i córki restytucji i mało tego imię wieczne, możemy się domyślać, że imię tutaj występuje w znaczeniu i charakteru i pewnego uznania czci z tym związanego, bo w kilku znaczeniach, aż 7 słowo imię w Biblii jest używane, więc charakter wysuwa się tutaj na pierwsze miejsce, a prawdopodobnie także pewne uznanie, cześć związane z tymże charakterem. Im bardziej charakter podobny do Boga, tym większa radość z życia wiecznego, tym większa możliwość służenia innym, bo kto jest bardziej do Boga podobny, może lepiej i więcej służyć innym. Najwięcej służy sam Bóg, bo jest najbardziej do siebie podobny. Zatem skoro na podstawie naszego poświęcenia tu i teraz możemy sobie zapewnić życie wieczne, to tym bardziej warto się i postarać, i pójść we właściwym kierunku. Już teraz spełniając warunki, do których spełnienia klasa restytucyjna będzie musiała dojść. Zanim powiemy coś więcej na temat tych bojaźliwych, bo to będzie nasz dzisiaj główny temat, cechy członków której śmierci, temat całej serii, ja będę do wszystkich takich wystąpień, jakie będę miał w najbliższych latach, będę ten temat kontynuował, bo takich cech jest 8 w objawieniu 21:8. Więc zanim omówimy pierwszą z tych cech, bojaźliwość, to zobaczmy 7 wersetów poprzedzających objawienie 21:8, żeby zobaczyć opis pięknego, przyszłego, wspaniałego świata, w którym dla bojaźliwych, no i tych innych, wymienionych tam osób nie będzie miejsca. Czyli 21:1. Widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Nowe niebo, nowe ziemia, rozumiemy symboliczne, to znaczy nowy porządek społeczny tutaj na ziemi, ziemia, i nowe niebo, nowe władze religijne, nowa organizacja religijna, taką jaką Bóg będzie uznawał za właściwą, a te pierwsze, obecna struktura społeczeństwa i te różne organizacje religijne, jak one by się nazywały, już nie, ich nie będzie, przeminą. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Miasto święte, miasto w Biblii jest symbolem rządu, rząd Chrystusowy. Nasz Pan połączony z Kościołem jako główny ten rząd, który będzie przygotowany dla zarządzania tym przyszłym światem. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Bóg mieszka z ludzkością poprzez klasy ludu Bożego. Im wyższa klasa ludu Bożego, tym bardziej Bóg poprzez te klasy mieszka z niższymi klasami. Zatem z klasą poświęconych obecnie też Bóg będzie mieszkał w stosunku do rodzaju ludzkiego. Bo klasa restytucyjna będzie czerpała błogosławieństwa poprzez Chrystusa, Wielką Kompanię, wszystkie klasy, aż do klasy obecnie wybieranych. Bóg mieszka z ludzkością, tam się spotyka, tam mamy ten przybytek. Przybytek do ogrodzenia to wszystkie klasy duchowe. Za ogrodzeniem to świat ludzkości. Prawda? I wszystkie inne istoty, które będą kiedykolwiek później stwarzane i błogosławione. I Bóg będzie mieszkał od Chrystusa i poprzez klasę Chrystusa i wszystkie najniższe klasy z tymi, którzy są niżej. Oznacza to zaprzęgnięcie ich do Jego planu, do Jego służby. Błogosławienie nie bezpośrednio Bóg i ta jednostka, tylko Bóg i te jednostki, które się poświęciły Bogu wcześniej, poprzez które Bóg może mieszkać z tymi, które są na niższym poziomie rozwoju charakteru. I wszyscy będą wtedy szczęśliwi. To brzmi może tak jak hierarchia jakaś, ale taki jest obraz biblijny. To jest doskonała zależność w służeniu tym, którzy takie służby potrzebują. Bóg lubi dzielić się służbą. Tak jak sam najwięcej ofiaruje dla innych, dla wszystkich swoich stworzeń, tak każdemu, który staje się do Niego podobny, oferuje podobny przywilej, żebyś razem ze mną służył tym innym, którzy takiej usługi będą potrzebować. Wracamy do 21. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu. Tam jest bólu, prawda? Chyba nowy przykład mówi coś o trudzie czy mozole. Już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię i napisz, gdyż to są słowa wierne albo pewne, prawdziwe. I rzekł do mnie: stało się, jam jest alfa, omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Darmo ze źródła wody. Źródło wody to oczywiście prawda. Dlaczego darmo dam? Dlatego, że dzisiaj prawda przychodzi w zamian za poświęcenie. Niepoświęcony dzisiaj prawdy nie zrozumie. A jeżeli był poświęcony i prawdę rozumiał, to w miarę jego poświęcenie gubi się, rozmywa się, tak rozmywa się prawda, którą wcześniej posiadał, on ją po prostu traci. Dzisiaj jest cena za prawdę. W wieku tysiąclecia ceny nie będzie za uzyskanie prawdy, bo gdyby była, to świat ludzkości, który nie jest poświęcony, na początku nie będzie poświęcony, nie miałby możliwości poznania prawdy. Więc prawda za darmo. Chcesz czy nie chcesz, i tak ją poznasz. Bo jak wody nalewa, tak wypełniają oceany i morza, tak prawda wypełni i głupi nawet nie zbłądzi. To oczywiste, nie może być wtedy ceny, jaka jest obecna. Ceny poświęcenia. Ten wątek jeszcze jest powtórzony w 22:17. Siódmy werset. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. I tu się kończy opis tego wspaniałego nowego świata i zaczyna się werset 8. Udziałem zaś bojaźliwych, pominę resztę cech, bo nas nie interesują, będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć wtóra. Ta sama cecha bojaźliwości jest pokazana w jednym z narodów Kanaanu, w Hetejczykach. Hetejczyk znaczy strach po polsku. Bardzo dobrze pokazuje to, co jest główną cechą bojaźliwego, tchórzliwego charakteru. Strach. I Żydzi, jak wiemy, mieli wszystkie narody Kanaanu doszczętnie zniszczyć, by następnie zamieszkać na ziemi, którą te narody kananejskie zamieszkiwały. Co się w tym ukrywa? No piękny symbol, chyba z którego sobie zdają sprawę wszyscy chrześcijanie. Bo to jeden werset biblijny wystarczy tylko sobie przypomnieć, z 2 Mojżeszowej 3:8, gdzie w pigułce jest napisane, popadane przez Boga znaczenie wyprowadzenia Żydów z Egiptu do Kanaanu, jaka to ziemia i co tam trzeba w tym Kanaanie zrobić. Czytamy, 2 Mojżeszowa 3:8. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Nikt nie miał wątpliwości, że Egipt to obecny zły świat. Ten symbol jest powszechnie znany. I wyprowadzić go z tego kraju egipskiego do ziemi żyznej i rozległej. Pierwsze cechy charakterystyczne Kanaanu. Żyzna i rozległa, czyli bogata w prawdę i szerokie perspektywy, jakie ta prawda niesie. Do ziemi, mało tego, do ziemi opływającej w mleko i miód, prawda i duch prawdy. Do siedziby, no i są wymienione narody Kananejczyków, Chetyjczyków, Amoryjczyków i tak dalej. Nie będę kończył listy. Mamy tu zatem pełny opis obecnego stanu Kanaanu. Z jednej strony jest to ziemia żyzna i rozległa, na plus, korzyść. Jest ziemią, w której płynie mleko i miód, plus, korzyść. Ale jest jedna niekorzyść tej ziemi. Mieszkają tam jakieś dziwne ludy i trzeba je usunąć, żeby zamieszkać w żyznej, rozległej ziemi, mieć dużo mleka i dużo miodu. Co to dla chrześcijanina pokazuje? Naszą sferę prawdy i ducha prawdy w naszym umyśle, woli i sercu. U każdego człowieka, nawet jak nie jest za bardzo Bogiem zainteresowany, to jest coś z prawdy i ducha prawdy w jego umyśle. Zwykła przyzwoitość, uczciwość, którą ludzie mają wrodzoną. Człowiek tego świata, nawet nie mający bliższego związku z Bogiem, jeżeli nie ma własnego interesu w czymś, to będzie opowiadał się za sprawiedliwością czy za niesprawiedliwością? Za sprawiedliwością. I nie musi być wcale nawet Bogu bliski, ani z Bogiem mieć bliższe przymierze. Po prostu ma to wrodzone. Pomimo lat upadku, problem zaczyna się tylko wtedy, kiedy ma jakiś interes, to wtedy ta sprawiedliwość nagina, no bo jego samolubstwo każe mu korzyści swoje, prawda, upatrywać, a nie zasady sprawiedliwości. On nie będzie za sprawiedliwością za każdą cenę. To już jest cecha ludu Bożego. Natomiast ludzie mają to, jeżeli każdy ma taką sferę. I poświęcony, który dochodzi do Boga, to też w swoim myśle, woli i sercu przychodzi z częściową prawdą i duchem prawdy, jaka po Adamie mu chociaż została. Przecież jest potomkiem Adama, a tam była potężna dawka podobieństwa do Bożego. No i ma dużo Kanaanejczyków, Chetyjczyków, Amorejczyków i tak dalej, których musi wyeliminować ze swego umysłu, woli serca, żeby ich tam nie było. Każdy z nas taką walkę powinien prowadzić z tymi wrogami tam mieszkającymi. Skąd się bierze jeden z tych wrogów, któremu dzisiaj się zajmujemy? Jeden z tych narodów kananejskich, czyli Chetyjczycy, albo bojaźliwość z naszego wersetu, objawienie 21:8. Skąd on się w ogóle bierze w naszym charakterze? Bierze się z wrodzonej nam wszystkim ostrożności. Jest to wrodzony organ ostrożności, czyli zamiłowanie do bezpieczeństwa, unikanie zagrożenia, zabezpieczanie się przed ewentualnym zagrożeniem. Każdy to ma. Małe dziecko, jak nawet już lekko podrośnie, już zdaje sobie sprawę, bo póki jest małe i nie wie, co go może spotkać, to nie jest ostrożne, prawda? Stanie na krawędzi i spadnie. Ale jak już jest w stanie sprawie analizować, albo już się spożyło, na przykład moja wnuczka Zuzia już bardzo się boi. Jak jadę z nią wózkiem nawet przez parking, a samochód się zbliża, zaraz mówi, żeby zjeżdżać. Ja jeszcze nie czuję potrzeby, bo jeszcze wiem, że zdążę, a ona już by chciała, żebym zjeżdżał. Już czuję zagrożenie. Ma to wrodzone. Więc ostrożność, zamiłowanie do bezpieczeństwa. I każdy to ma. To jest rzecz wrodzona, którą Bóg dał, żebyśmy dbali o siebie. Żebyśmy unikali zagrożenia, ryzyka. To jest rzeczą normalną i każdy to ma wrodzone. Skąd się bierze problem zatem z tą ostrożnością? A no właśnie problem powstaje wtedy, kiedy ta ostrożność zaczyna rządzić naszym postępowaniem. Kiedy to zamiłowanie do bezpieczeństwa mówi nam, co robić, czego nie robić, co powiedzieć, a czego nie powiedzieć. Ostrożność jest dobra, ale ostrożność musi działać pod kontrolą czegoś wyższego, tego, co jest jeszcze lepsze. My to nazywamy często tak zwanymi wyższymi, pierwszorzędnymi łaskami. One są w Biblii wymienione, prawda? Jako wiara, nadzieja, samokontrola, cierpliwość, pobożność, miłość obowiązkowa, miłość braterska. I one są ta siódemka, ona jest najważniejsza. Dlaczego ona jest najważniejsza? Nikt nie może przesadzić z wiarą, nadzieją, samokontrolą, cierpliwością, pobożnością, miłością obowiązkową czy bezinteresowną. Wyobrażamy sobie krytyczną uwagę do kogoś, bracie, siostro, masz za dużo wiary? Masz za dużo miłości obowiązkowej, czyli tej sprawiedliwości, albo tej bezinteresownej, o za dużo ofiary ponosisz tutaj, pomyśl bardziej o sobie. Albo za dużo pobożności przejawiasz? Nikt tu chyba sobie nie wyobraża, to brzmi bardzo dziwnie. Dlatego u Piotra one są wymienione, prawda? To jest ta siódemka, która wyznacza nasze postępowanie. I jak ostrożność, czyli zamiłowanie do bezpieczeństwa, unikanie ryzyka dochodzi do głosu, to ta wyższa siódemka w tym przypadku nie może zadziałać. bo albo wiara, albo pobożność, albo sprawiedliwość, albo miłość bezinteresowna mówią, że trzeba działać, więc nie możesz ostrożności zabronić mi działać. Ale w większości ludzi na tym polega problem, że te wrodzone organy, które powinny być kontrolowane przez te wyższe, tą wyższą siódemkę, one zaczynają decydować o naszym postępowaniu. I tak jest u większości ludzi. I większość ludzi dopuszcza ostrożność do tego, żeby kontrolowała ich postępowanie, żeby nim rządziła. Ona decyduje o tym, co oni robią i co nie robią. A jeżeli jest ona kontrolowana przez tą siódemkę, od wiary do miłości bezinteresownej, to powstaje odwaga. Bóg nie dał nam gotowej odwagi. Jest taka cecha charakteru. Ale Bóg mówi, ja ci nie dam odwagi. Ja ci dam ostrożność i wyższe cechy, które będziesz rozwijał, one będą kontrolować ostrożność i jak będą, będziesz odważny. Będziesz mądrzy, odważny. A co to odwaga? Próbujmy ją zdefiniować. Odwaga to trzeźwa, nieustraszona i zapominająca o sobie postawa umysłu, woli i serca w obliczu niebezpieczeństwa. Trzeźwa, nieustraszona i zapominająca o sobie postawa umysłu, woli i serca w obliczu niebezpieczeństwa. Jak ta siódemka to dobrze kontroluje, tą ostrożność, ta taka odwaga się pojawia. Trzeba ją rozwinąć. Bóg jej nie dał gotowej nikomu. A jeśli nie jest kontrolowana, tak jak mówiłem wcześniej, prawda? Jeśli ona zajmuje pierwsze miejsce i wchodzi w miejsce tej siódemki i sama wyznacza nasze postępowanie, tu powiesz, tu nic powiesz, nic powiesz tak albo powiesz tak, tu uciekniesz, tam się schowasz, tam nie pójdziesz, bo ostrożność decyduje, to wtedy powstaje tchórzostwo albo bojaźliwość z naszego właśnie wersetu. Z naszego właśnie wersetu. Czyli zdefiniujmy to tchórzostwo albo bojaźliwość. Co to jest? Pokój za wszelką cenę. Niezajmowanie stanowiska w żadnej sprawie. Unikanie ryzyka, unikanie zagrożenia, unikanie konfrontacji bez względu na wymogi dobrych zasad. Powtórzę raz jeszcze definicję tchórzostwa. Trudno się z nią nie zgodzić. Tchórzostwo to pokój za wszelką cenę. Niezajmowanie stanowiska w żadnej sprawie. Unikanie ryzyka, unikanie zagrożenia, unikanie konfrontacji bez względu na wymogi dobrych zasad. Bóg nikogo takiego nie chce w Królestwie. Z taką postawą. Dlaczego? No to zobaczmy, jak to biblijnie jest przedstawione. Niekoniecznie w sposób taki oczywisty. Pierwszy list Jana 4,18. Tam zajrzymy, tam jest główne wyjaśnienie naszego zagadnienia, dlaczego ci bojaźliwi, ci tchórzliwi nie są pożądani w Królestwie. Pierwszy list Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, albo strachu, jak to woli, ale doskonała miłość usuwa bojaźń, strach. Gdyż bojaźń drży przed karą, mówi Biblia Warszawska, a Gdańska ten fragment dodaje, bo bojaźń ma udręczenie. Okazuje się, że to słowo kara albo udręczenie to greckie kolasim. A ci, którzy dobrze badają Biblię i porównują różne wersety, zaglądając czasami do oryginału, na przykład greckiego, to wiedzą, że kolasin to odcięcie, ograniczenie. Czyli gdyby tak chcieć przeczytać z dobrym oddaniem słowa kolasin, to nie może, że drży przed karą, nie, że ma udręczenie, tylko, że ma ograniczenie. Przeczytajmy to tak w takiej polszczyźnie, jak najbardziej dla nas zrozumiałej. Czyli czytam jeszcze raz 1 Jana 4,18, gdzie w końcówce wprowadzimy kolasin jako ograniczenie, odcięcie, tak jak ono znaczy. I zobaczymy myśl apostoła już o wiele, wiele jaśniej. W miłości nie ma bojaźni albo strachu, ale doskonała miłość usuwa strach, bo strach ogranicza. Tak powiedział apostoł. W miłości nie ma strachu, bo doskonała miłość usuwa strach, ponieważ strach nieusunięty przez miłość ogranicza. O co chodzi tutaj apostołowi? Dlaczego on mówi, że w miłości nie ma strachu, który ograniczy twoje działanie? No chodzi mu o tym, że jeżeli masz miłość, to nie boisz się słuchać tego, co ta miłość ci podpowiada. Nie boisz się mówić, co podpowiada ci miłość. Nie boisz się zrobić, co miłość ci podpowiada, bo strach przed ewentualnymi konsekwencjami tego, co powiesz lub zrobisz, jest usunięty. A jak jest usunięty, to cię nie ogranicza w twoich słowach i w twoich czynach, w twoim stanowisku, które zajmujesz. Gdy miłość każe podjąć jakieś działania, które mogą przynieść pewne straty, to strach, ostrożność, wywodzący się z ostrożności, będzie chciał je zablokować. Ale jeżeli jest miłość, to ona usunie strach i związane z tym ograniczenie w działaniu. Nie będziemy się bali konsekwencji naszych słów i naszych czynów. Weźmy ludzki przykład, żebyśmy to lepiej zrozumieli. Ja to się zawsze powołuję na matkę, ponieważ Bóg się powołał na miłość matki jako najbardziej podobną do miłości Boga do nas. Matka. Co w stanie jest zrobić matka, żeby uratować swoje dziecko przed złem, którego może spotkać? Każdy chyba powie, że wszystko łącznie z oddaniem życia. Dlaczego ta matka jest gotowa zrobić? Czy nie dlatego, że miłość do dziecka usunie strach przed konsekwencjami jej działań na korzyść tego dziecka? Matka, myślę, że ojciec również, ale zostanie przy matce, matka rzuci się do wody, żeby ratować tonące swoje dziecko, nawet jeżeli nie umie pływać. Rzuci się? Każda matka może sama sobie zapytać i powiedzieć, że czy wtedy by myślała, że nie umie pływać? Jakby jej dziecko się topiło? Rzuci się. A dlaczego nie boi się, że utonie? Co usunęło strach przed utonięciem? Przecież nie umie pływać. Normalnie nie skacze do wody. Wie, że nie umie pływać i nie skacze. Nie robi tego, bo ostrożność właściwie się pojawia i mówi, nie, to ogranicz, to jest niebezpieczne, ty nie umiesz przecież pływać. I wtedy ta wyższa siódemka nie blokuje tego strachu i mówi, nie, nie będę skakać, bo się utopię. Jeżeli zobaczy obce dziecko tonące w ziemi, w wodzie, topiące się w wodzie, skoczy ratować obce dziecko, jeśli nie umie pływać? Pewnie raczej nie. Może będzie chciała pomóc inaczej, zwrócić czyjąś uwagę, rzucić jakieś, nie wiem, koło ratunkowe, patyk długi, cokolwiek, albo krzyczeć, wrzeszczeć, żeby ktoś inny to zrobił. Będzie chciała udzielić pomocy, ale nie, bo nie ma miłości do obcego dziecka. I brak miłości do obcego dziecka nie może usunąć tego strachu. Ona się w naturalny sposób boi. Ta siódemka działa, ale miłość do obcego nie jest taka sama jak dla miłości jej własnego dziecka. Więc jest za mało miłości do obcego dziecka, żeby usunąć strach przed ewentualnym zatonięciem. Jeśli umie pływać, jest przekonana natomiast co do swoich umiejętności, może skoczyć na ratunek nawet obcemu, bo wierzy w swoje siły. Wiemy, że ludzie, niektórzy skaczą, ratują obcych ludzi, czasami nawet toną w tych próbach, ale umieją pływać, myśli, wydaje im się, że potrafią to zrobić. Weźmy przykład samego Boga. Dlaczego Bóg nie bał się stworzyć człowieka, chociaż doskonale w swojej wszechwiedzy wiedział, co go z tego powodu spotka? A co go miało spotkać? Czy Bóg nie wiedział o tym, że człowiek upadnie? Że odejdzie z jego dróg? Czy nie wiedział, że 2/3 ludzkości, na przykład dzisiaj to poganie, którzy w ogóle w niego nie wierzą? A ta część chrześcijańska to wierzy, ale nie praktykuje, wierzący, nie praktykujący. A nawet w ludzie Bożym są tacy, którzy filtrują tą prawdę i robią ją sobie taką, jaka im pasuje dzisiaj, jutro albo pojutrze. Nigdy nie wiadomo, co będzie w następnym tygodniu. Czy nie miłość bezinteresowna do dzielenia się życiem z innymi nie zablokowała Boga w tym działaniu? Przecież mógł tego nie podejmować, dzieła twórczego. Przecież u Zachariasza w drugim rozdziale napisał, kto się was dotyka, dotyka się źrenicy mego oka. Czyli wiedział, że będzie nieraz cierpiał w realizacji swojego planu twórczego. Wiedział o upadku człowieka, wiedział, że trzeba będzie kiedyś okup złożyć. Jak on mógł, jak się czuł Bóg, gdy widział naszego Pana, szczególnie w ostatnich 13 godzinach jego życia. Każdy sobie może tylko wyobrazić, skoro jego miłość jest większa od naszej, no to niech sobie każdy rodzic z nas pomyśli, jak patrzyłby na agonię swojego dziecka. A czym kierował się Logos, zgadzając się na to, żeby zostać okupem dla człowieka, którego złożenie tego okupu wiązało się ze zmianą bytu dla Logosa, anioła. Z anioła miał się stać człowiekiem. Myślę, że nie przesadzę, jak powiem, że to jest podobne do tego, gdybyśmy my w ramach jakiejś misji, którą Bóg by nam zlecił, mielibyśmy stać się psami. Chcielibyśmy być psami? Jakąś misję Bóg ma dla nas. Wobec psów. No kto wykona misję wobec psów lepiej niż inny pies? No ale każdy z psów, żaden pies się nie nadaje. Więc Bóg mówi do nas, też jeśli jesteś inteligentnym człowiekiem, na mój obraz i podobieństwo, ja mam misję wobec psów, zamienię cię w psa, godzisz się i twoja misja będzie polegała, że musisz pomóc tym psom. A twoja pomoc będzie polegała na tym, że musisz wejść między te psy, próbować ich pokazać im dobry przykład, pokazać im złe ich postępowanie, a ostatecznie musisz umrzeć za te psy, bo to część też mojego planu, mało tego, one cię same zagryzą. Prawdopodobnie ja bym się wycofał z takiej misji. Nasz Pan się nie wycofał. Kiedy taka propozycja została mu przez Boga złożona, bo nie sądzimy, że Bóg go do niej zmusił, nasz Pan chętnie się włącza. Dlaczego nie bał się konsekwencji tego? Zmiany bytu, a nawet jak już pominiemy to, że nie bał się zmiany bytu, to dlaczego się nie bał, że jak mu się nie uda jego misja, to sam straci życie na wieki i nie odkupi tego człowieka, dla którego w ogóle podjął się zmiany bytu. Przecież on miał obowiązek, czy nasz Pan miał obowiązek to zrobić? To była część jego obowiązku stać się okupem za człowieka, przyjść tu na ziemię? Nie. Nie miał strachu. Miłość usunęła strach. Miłość nie ograniczyła go w tym działaniu. Wiedział, że Bóg tego oczekuje, że Bóg będzie chciałby, gdyby się jak nie on, to ktoś inny będzie musiał to zrobić, ale on był chętny pierwszy się włączyć. Dlaczego Szczepan nie bał się wytykać swoim własnym rodakom Żydom odchodzenia od Boga i zapominania o jego zakonie? W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, gdzie zajrzymy na chwilę, nie bał się im wytknąć tego, co oni robili wobec Boga, wobec zakonu i z zakonem, chociaż wiedział, że prawdopodobnie konsekwencją będzie oddanie życia za tak śmiałe wytknięcie Żydom ich odstąpienie, odstępowanie od Boga. Zobaczmy Dzieje 7 rozdział od 51. Wystarczy. To tam jest cały 7 rozdział, jest przemową Szczepana do Żydów, ale nas interesuje końcówka, ta kwintesencja. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam dali go w aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. I 57. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali swoje uszy i razem rzucili się na niego. No i potem jest opis, jak go wypchnęli za miasto i zabili. Dlaczego Szczepan nie bał się im tego wszystkiego wytknąć, wiedząc, że pewnie go zabiją za to? Coś musiało jego strach usunąć. Z tego punktu widzenia, że bojaźliwość, strach to brak miłości, nie kierowanie się miłością, tylko ostrożnością, która decyduje o wszystkim, co ja robię. Z tego samego punktu widzenia przypowieść o talentach, szczególnie jeśli chodzi o tego jednego, który dostał jeden talent, staje się zupełnie jasna. Pamiętamy Mateusz 25 rozdział i 25 werset, jak tłumaczy się, dlaczego nie zrobił pożytku z jednego talentu? Bojąc się wtedy, bo wcześniej powiedział, że wiedział, że jest srogi pan i tak dalej, bojąc się wtedy odszedłem i ukryłem talent swój w ziemi. Oto masz, co twoje. Wróćmy do początku jego usprawiedliwienia. Bojąc się tedy, czyli nie kochając ciebie wystarczająco, Boże, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Ziemia to doczesność. Te możliwości, chociaż niewielkie, bo to tylko jeden talent, te moje niewielkie możliwości zrobienia coś w twojej sprawie i dla ciebie ukryłem w ziemi. To znaczy wprowadziłem do użytku, bo w sprawach doczesnych tego świata miałem pracę, rodzinę, dzieci, musiałbym się tym zajmować i to właściwie pochłonęło mnie całkowicie. Ja już nie miałem nic więcej czasu ani możliwości, żeby zrobić coś dla twojej sprawy. Oto masz, co twoje. Niewykorzystane sposobności służby leżą nadal niewykorzystane, to są twoje. Jak wiemy z przypowieści, te niewykorzystane sposobności służby Pan zabiera temu, który ich nie wykorzystuje i daje drugiemu, który ma więcej i wykorzystuje je wszystkie. No bo Pan nie pozwoli, aby ktoś zmarnował jakieś możliwości służenia komuś innemu, tylko dlatego, że sam do tego wagi nie przywiązuje. One trafią do kogoś innego. Wyjaśnia to również postawę tych przywódców Izraela, którzy uwierzyli w naszego Pana, bo byli tacy. Byli przywódcy, znamienici, zacni Żydzi, którzy uwierzyli w naszego Pana, ale ukrywali się z tym. Dlaczego? Bali się wykluczenia z synagogi. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Zajrzyjmy tam. Bo to wszystko się układa w piękną, w jedną całość. Jana, 12 rozdział, 42 i 43. Chociaż wielu z przywódców uwierzyło w Niego, z powodu faryzeuszów nie przyznawali się, by nie zostali wykluczeni z synagogi. I powód tego... Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. Bali się, że z tego powodu wykluczą. A gdyby miłowali bardziej Boga i chwałę Bożą, to by się nie bali, że za tym, że przyznają się do Jezusa, pójdzie wykluczenie z synagogi. Ale dla nich było ważniejsze, żeby nie być wykluczonym. Bojaźliwi, tchórzliwi zatem, którzy nie odziedziczą królestwa, to ci, którzy nie rozwiną w sobie na tyle miłości, by to ona, miłość, rządziła ich postępowaniem. Którzy pozwolą, żeby ostrożność o tym decydowała. Czyli strach przed konsekwencjami ich działań. Jeśli będą się czegoś bać, poświęcą i prawdę, i sprawiedliwość, i uczciwość, bo ich miłość będzie niewystarczająca, żeby ten strach usunąć i pozwolić im zająć właściwe stanowisko. A taka postawa wyklucza z udziału w Królestwie. Bo ostatnie zdanie 1 Jana 4,18: kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Jeżeli odczuwasz strach przed działaniem zgodnym z miłością, to znaczy, że nie jesteś doskonały w miłości, nie masz rozwiniętej pełni miłości, która jest potrzebna do wiecznego życia. Ponieważ gdyby się miało, ona by usunęła strach. Tak pisze Jan. Doskonała miłość usuwa strach, bo strach ogranicza. Ale ktoś powie, czy tchórzostwo to aż taka wielka wada, że nie można się znaleźć z tą wadą w Królestwie? Przecież tchórz to osoba, która tak naprawdę nie czyni nikomu nic złego. Co najwyżej ze strachu powstrzymuje się od zrobienia pewnych rzeczy, ale aktywnie zła nie czyni. Nie możemy takiej osoby tchórzliwej porównać do psa, wściekłego psa, który rzuca się na innych i gryzie, i może ich zagryzie, albo przynajmniej pogryzie. Nie. Ta osoba tchórzliwa to bardziej jak kamień, który leży obok drogi. Nikomu krzywdy nie zrobi, chyba że ktoś sam na niego upadnie i się skaleczy. No prawda, tchórz to taki kamień, zawsze bierny i zawsze nieaktywny, cokolwiek by się nie działo. Ale zauważmy, nawet obecny świat często taką postawę uznaje za wadę. Na przykład, gdy ktoś nie broni swojego dobrego imienia, który jest szargany. Korzony człowiek czuje potrzebę obronienia swojego dobrego imienia. Albo jak nie broni swojej rodziny, gdy ta jest wystawiona na jakąś krzywdę. Porządny człowiek broni swojej rodziny i świat ceni taką postawę. Albo nie broni kraju, który został najechany. Albo nie broni kogoś słabszego. Świat uważa, że mocniejszy powinien przyjść z pomocą i stanąć w obronie słabszego. Albo jak ktoś nie stanie w obronie wyznawanych zasad, to nawet świat potępia taką postawę. Coś wyznaje, ale nie broni tego, co wyznaje. W jego obecności lżą to, co on wyznaje, to, co dla niego święte, a on nic. Jeśli sobie przypomnimy warunki wieku tysiąclecia i poddanych wieku tysiąclecia, to widzimy tam trzy grupy ludzi. Wieku tysiąclecia, trzy grupy ludzi. Z tych trzech grup ludzi tylko jedna grupa otrzyma życie wieczne. Wymienimy te trzy grupy lokatorów, ludzi wieku tysiąclecia. Pierwsza z tych grup to ci, którzy będą aktywni w czynieniu zła. To znaczy nie będą chcieli się poddać prawo nowego przymierza i będą działać, jak ich stara grzeczna natura im podpowiada, bo w tym życiu robią, co chcą i często im się udaje, uchodzi to i tak samo będą chcieli po nowym przymierze. Spodziewamy się, że 100 lat każdy z nich otrzyma na takie postępowanie, po czym będzie usunięty z życia, żeby więcej nie zawadzał i nie przeszkadzał, przy założeniu, że jeżeli przez 100 lat się opierał, to prawdopodobnie będzie opierał się przez kolejne 100 i 200 i 1000 i milion. Psalm 101,8 mówi, że każdego ranka będzie Bóg tępić wszystkich bezbożnych w ziemi. Tego wersetu nie możemy odnieść do obecnych warunków, bo dzisiaj Bóg każdego ranka nie tępi bezbożnych w ziemi. On musi mieć zastosowanie do wieku tysiąclecia, do laski żelaznej i do usuwania tych, którzy nie będą chcieli się poddać warunkom nowego przymierza. A ten każdy ranek, to też nie pewnie dosłownie każdy ranek, tylko jak Izajasz 65,20 mówi o tych, którzy umierają w 100 latach, jako o młodzieńcach, więc prawdopodobnie będzie to 100 lat, ale nieważne, czy będzie 100, czy nie 100, na pewno będą usuwani. Co poranku będą usuwani ci niepoprawnie źli, ci, którzy będą odmawiali poddania się warunkom nowego przymierza. Grupa druga, numer 2, to ci, którzy ze strachu przed karą, przed laską żelazną, która będzie bolesna, teraz ona nie pada i nikogo nie bije, teraz Bóg moralnie, poprzez nasze sumienie, poprzez swoje słowo, ducha, opatrzność, próbuje ludowi Bożemu zwracać uwagę, jak źle postępuje, ale laską nikogo nie uderza. No, pośrednik nowego przymierza, nasz Pan z Kościołem, będą mniej delikatni. A to dlatego, że będą mieli klasę niewiary, więc będzie musiała uderzać laskę. Wobec tego, skoro będzie to bolało, to ci, którzy będą chcieli postępować źle, a dostaną laską raz, drugi, trzeci, to się przestraszą kary, nie przestraszą się złego postępowania, tylko kary i będą ukrywać swoje złe skłonności wewnątrz, w zakamarkach swojego umysłu i serca, bojąc się źle postąpić, bo to boli. Da się to przez jakiś czas zrobić? Da. Każdy wie, że można na złym, nawet krnąbrnym dziecku wymóc posłuszeństwo przez godzinę, dwie godziny, trzy godziny, cały dzień, albo pod groźbą kary, a może obietnicy, że jutro dostanie jakieś coś, jak się będzie grzecznie zachowywało. I on nawet pomimo tego, że jest krnąbrny i by chciało, to potrafi zapanować. Wobec tego druga grupa to ci, którzy na zewnątrz będą unikali postępowania źle z powodu konsekwencji. I nie będą wprowadzali w czyn praw nowego przymierza. A na czym polega reforma charakteru, której oni właśnie nie podejmą? Oni będą tylko się powstrzymywać od złych uczynków na zewnątrz, żeby nie uderzyła ich laska żelazna. Reforma charakteru polega na przyjęciu do umysłu prawdy, którą Bóg w wieku tysiąclecia poda wszem i wobec, bez poświęcenia, czy chcesz, czy nie chcesz, każdy ją pozna. A następnie te prawdy wprowadzone do umysłu siłą woli takiego człowieka muszą być praktykowane, aż przeobrazi się serce, aż zareaguje serce, aż uczucia w tym sercu staną się podobne do oli w głowie. Tak to działa. To jest właśnie chrzest Ducha Świętego. To jest udzielenie komuś Ducha Świętego. Weź prawdę do umysłu, praktykuj ją, no ale to ciężko. Od czego masz wolę? Siłą woli rób tak, jak ci powiedziałem. Jak uczeń, który ma się czegoś w szkole nauczyć i czegoś nauczy, to wygląda tak i tak i tak. No ale to trudno wszystko. Nic, jak zapomniałeś, powtarzaj raz jeszcze, a już nie mogę. No silna wola. Stań wcześniej i wkuwaj. Jak nie będziesz miał silnej woli, żeby starać się to, co masz powiedziane, przyjąć i stosować w praktyce, no to nigdy nie będziesz dobrym inżynierem, ani lekarzem, ani kimkolwiek innym. I tak samo będzie u Boga. Prawda do umysłu, siłą woli wprowadzana w czyn tak długo, aż zareaguje serce. I wtedy Duch Święty będzie obecny nie tylko w głowie, ale w woli i w sercu. Ci, którzy tego nie zrobią, i tak będą mieli Ducha Świętego w swojej głowie, i nawet jak siłą woli nie wprowadzą go w życie i nie przeobrażą serca odpowiednio, to popełnią grzech przeciwko Duchowi Świętemu w swoim umyśle. I na tej podstawie umrą wtórną śmiercią, bo wiemy, że jedynym grzechem niewybaczonym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Zatem czy trudno jest popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Wystarczy wiedzieć w głowie, jak jest, i tak nie postępować. Oczywiście w obecnym czasie bez spłodzenia z Ducha Bóg nikogo na wtórną śmierć nie wysyła, ale w wieku tysiąclecia. I bez spłodzenia z Ducha. Za niepostępowanie zgodnie z teorią podaną do umysłu i przyjętą przez kogoś, będzie już popełnienie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie miałeś Ducha Świętego w swoim myśle? Miałeś. Zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu. Na pewno nie spodziewamy się, że ci, którzy prawdę Boga, siłą woli wprowadzaną w czyn i przekształcającą ich serce, czyli ci, którzy wprowadzą Ducha Świętego do umysłu i woli i serca, zgrzeszą, prawda? No bo jak oni mogliby zgrzeszyć, skoro Duch Święty napełnia ich umysł, ich wolę i ich serce? Nie można, to jest wbrew naturze. Ale to na marginesie. Czyli tak omówiliśmy tą drugą grupę osób. No i mamy jeszcze trzecią grupę osób. To ci, którzy całkowicie poddadzą się zasadom Nowego Przymierza. Przeprowadzą pełną reformę serca, usuną z tego serca wszystko, co grzeszne i brudne, a wprowadzą wszystko, co doskonałe i czyste. I w wyniku tego, bez względu na warunki czy próby, w jakich się znajdą, zachowają się zawsze dokładnie tak samo. Bo nie będzie możliwe zachowanie. Żadna ostrożność nigdy nie każe im uciec, zamilknąć albo jeszcze naginać fakty. Do której grupy należą ci tchórzliwi? Oczywiście do tej drugiej. Do tych powstrzymujących się na zewnątrz przed złym postępowaniem, a nie przeprowadzających reformy. Skoro Bóg pokazał tchórzostwo w jednym z ludów Kanaanu, a jeżeli kogoś to nie przekonuje, że pokazał, bo powie, a to tak sobie mówisz, a wiadomo, czy w tych siedmiu czy ośmiu ludach kananejskich to jest pokazane akurat tchórzostwo, to z nazwy wymienił ją w objawieniu 21:8. Bojaźliwi, tchórzliwi. I oni zasługują na miejsce w jeziorze ognia i siarki, bo Bóg powiedział to wprost i jeszcze podał w obrazie jednym z ludów Kanaanu. Tchórzostwo jest cechą samolubną, która blokuje właściwe postępowanie w przypadkach, w których możemy ponieść jakieś straty. Jeszcze raz powtórzę, bo to ważne. Tchórzostwo to cecha samolubna, która blokuje właściwe postępowanie w przypadkach, w sytuacjach, w których możemy ponieść jakieś straty. Wyobrażamy sobie takiego człowieka, żeby żył wiecznie w królestwie? Bojaźliwego, który nie postąpi właściwie w sytuacji, w której może coś stracić? No chyba sobie nie wyobrażamy. Dajmy pewne przykłady. To tchórzostwo, czyli brak odwagi. Pozwolenie ostrożności decydować o tym. Coś mi grozi? Ostrożność mówi, rób wszystko, żeby to cię nie spotkało. No ale to trzeba kłamać. To kłam. Trzeba zabić, zabij. To trzeba oczernić bliźniego, oczerniaj. Rób co chcesz, a wypaczaj nauki biblijne, wypaczaj. Przecież musisz wyjść z tej opresji. Coś ci może grozić. To tchórzostwo, brak odwagi, czyli brak zapominania o sobie w obliczu niebezpieczeństwa, sprawiło, że wielu zacnych Żydów z pierwszego adwentu naszego Pana nie przyznawało się do naszego Pana ze strachu przed wykluczeniem z synagogi. To tchórzostwo sprawiło, że Piotr zaparł się naszego Pana i stanął na krawędzi grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To tchórzostwo sprawiło, że wszyscy uczniowie naszego Pana opuścili go, gdy był on aresztowany. To tchórzostwo sprawiło, że wielu chrześcijan w wieku Ewangelii zapierało się wiary Boga i Jezusa, żeby nie być torturowanymi, uwięzionymi i zabitymi. To tchórzostwo sprawia, że wielu nie mówi prawdy, której wypowiedzenia wymaga chwila, osoba, zjawisko. Ich język jest jakby związany, a oczy ślepe. Na przykład sprawcy albo świadkowie pewnych zdarzeń, wypadków albo cokolwiek innego, przestępstw różnego rodzaju, często przed konsekwencjami tego, że powiedzą prawdę, albo milczą, albo nawet potrafią naginać fakty. Bo boją się tego, że ten im zagroził, a tutaj to policjant zrobił, a się boi policjanta, boi się prokuratora, tamtego zna, oni tam się znają, to ja lepiej wolę stać z boku. Mamy nawet przypadek ciekawy w Biblii opisany. Pamiętamy ślepca, którego nasz Pan uleczył, a potem dochodzili, czy on naprawdę był ślepy? I wezwali jego rodziców. I pytają tych rodziców, czy to wasz syn, i czy Jezus go uzdrowił z tej ślepoty. I co oni mówią? To jest Jan 9 rozdział. Wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepym urodził. Lecz jakim sposobem teraz widzi? Nie wiemy. Nie wiedzieli? Wiedzieli. Przecież syn pewnie pierwszy im do nich powiedział. A tak, albo kto otworzył jego? Także oczy. Nie wiemy, kto otworzył jego oczy. Także nie wiemy. Jest dorosły? Pytajcie go. Niech sam sobie to powie. Tak mówili rodzice jego. Czytam dalej, to jest werset, to nie moje słowa. Bo się bali Żydów. Albowiem Żydzi już postanowili między sobą wyłączyć z synagogi każdego, kto wyzna, że on jest Chrystusem. Czy wyobrażamy sobie w królestwie takich ludzi? Nawet weźmy Piotra. Wyobrażamy sobie Piotra w królestwie? Żyje wiecznie, doskonałym i ze strachu zapiera się Jezusa? Wyobrażamy kogokolwiek siebie? Ja sam siebie bym potępił za to, gdybym w królestwie wyparł się Jezusa w obliczu zagrożenia śmiercią. No to co ja robię w tym królestwie? A wyobrażamy sobie opuszczenie Jezusa w godzinie jego próby? O, przyszła próba na Jezusa. Uciekajmy. Uciekli. A jak już minie, o, jesteśmy z powrotem. Musimy żyć wiecznie razem z Tobą, nasz Panie. A wczoraj, no wczoraj wiesz, wczoraj było ryzyko. Uciekliśmy. I znowu uciekniemy za tydzień, jak się powtórzy, więc nie, się nie powtarzają takie sytuacje, bo na nas nie możesz wcale liczyć. Dobrze tylko, że uciekliśmy. Mogliśmy równie dobrze sprowadzić na Ciebie kata, gdyby to nam się opłacało. A weźmy sobie tych rodziców. W tym przypadku nie pytali i nie wyparli się tego, że to ich syn. Mówi, wiemy, że to jest nasz syn i że się ślepym urodził, tylko nie wiemy, jakim sposobem i kto dokonał jego uzdrowienia. Ale gdyby groziło im wyłączenie synagogi za przyznanie się do tego syna, to myślę, żeby się go wyrzekli. Nie, to nie nasz syn, my go nie znamy. Do tego wszystko zrobi, tchórz zrobi wszystko. Ostrożność każe mu, rób wszystko, żeby uniknąć zagrożenia. Łącznie się z zabiciem kogoś innego. A takie sprawy jak kłamanie, wypaczanie faktów, wersetów, to są drobne rzeczy. To się robi na co dzień, żeby mieć jakieś korzyści. Wielu aktywnie popiera albo biernie i milcząco akceptuje wypaczanie prawdy i sprawiedliwości, nie stając w obronie Biblii. Co z obowiązkiem każdego chrześcijanina? Mamy werset z Judy 3, tak, o walce za wiarę raz świętym podaną, a wiara to zespół nauk biblijnych boskich, które Bóg podał. Co więcej, nie mając odwagi przyznać się do braku takiej odwagi, bo żeby się przyznać do braku odwagi, trzeba mieć odwagę cywilną. Próbują takie osoby często wypaczać nauki, zasady i fakty, żeby dopasować je do swojego tchórzostwa. Żeby pokazać, że to ich tchórzostwo, to czego nie robią, a powinni robić, to nie jest tchórzostwo, bo fakty są takie, a takie. I przekręcają je, bo wersety biblijne są takie i takie. Bo nauki są takie i takie. I dopasowują je, żeby pasowało z ich niezajmowaniem właściwej postawy. Wielokrotnie słyszy się od różnych chrześcijan, że Bóg, prawda, sprawiedliwość to są ich priorytety w życiu. Bez względu na wszystko zawsze staną po stronie Boga, prawdy, sprawiedliwości. No i dobrze mówią. Dokładnie to nasz Pan miał na myśli, kiedy mówił, że tam, gdzie jest ścierw, padlina, tam się gromadzą orły. To znaczy orły, lud Boży zawsze pójdzie tam, gdzie prawda. Bo prawda jest dla niego jedynym magnesem. Są to prawdziwe słowa, ale gdy przychodzi w życiu zająć taką postawę, Często się to wielu chrześcijanom nie udaje. W teorii mówili, ale w praktyce tak nie postępują. A prawda jest jedynym czynnikiem, która gromadzi, skupia prawdziwy lud Boży. I lud Boży nie da się pociągnąć ani zatrzymać niczym innym, jak tylko prawdą. Jeśli prawdziwe dziecko Boże gdzieś jest, w jakiejkolwiek społeczności religijnej, musi być przekonane, że tam jest prawda. Jeżeli jest tam z dowolnych innych powodów, to w najlepszym przypadku jest nominalnym chrześcijaninem, który szuka czegoś innego niż prawdy Boga. Coś tam znajduje. Może być wiele różnych powodów, dla których chrześcijanie są w różnych grupach religijnych, na przykład obojętność dla sprawy Boga i on tam jest, bo tam się urodził, tam jest najbliżej, najłatwiej, najwięcej tam osób, wszystko jedno. Ale jednym z ważniejszych powodów jest strach, tchórzostwo, że stawiając prawdę na pierwszym miejscu i walcząc o tą prawdę, mogą stracić pewne korzyści. Kiedyś można było stracić życie, dzisiaj można stracić przywilej należenia do większej grupy, społeczności z członkami tejże grupy, kontakty społeczne z nimi, wspólne gryle, wyjazdy, rozmowy, ogniska, telefony, uznanie współwyznawców. Chciałbym zakończyć dwoma cytatami, które tak trafnie opisują to, co chciałbym powiedzieć, że tak powiem, lepiej tego nie powiem. Pierwszy z nich to będzie brat Russell z roku 1900 ze Strażnicy. Nasz tekst, a miał na myśli 1 Tymoteusz 1,5, tam jest mowa o budowaniu miłości z czystego serca, sumienia dobrego i wiary nieobłudnej. Nasz tekst podkreśla także konieczność wiary nieobłudnej. Wierzymy, że w tym tkwi jedna z ważnych trudności będąca problemem wielu w kościele nominalnym. Czy tylko nominalnym? Nie są oni uczciwi, nie są moralni w odniesieniu do swojej wiary. Jeśli wierzą inaczej niż denominacja, z którą są związani, są gotowi pozorować swoją wiarę, wypaczać ją, ponieważ obawiają się zakłócenia spokoju w kościele. Boją się, że zostaną uznani za dziwnych. Boją się, że utracą szacunek współchrześcijan, pszenicy, którzy być może zrozumieliby ich, oraz współwyznawców Konkolu, którzy na pewno źle by ich zrozumieli i źle o nich mówili. Bardziej miłują chwałę ludzi niż u Boga. W przeciwnym razie nie ryzykowaliby narażenia się na niełaskę Boga przez gwałcenie swego sumienia i pozorowanie swojej wiary w celu utrzymania przyjaźni świata i kościoła nominalnego. I drugi cytat dla Johnson z tomu epifanicznego trzeciego, 169 strony. Lud Boży ma pokojowe nastawienie i z własnej woli nie niszczy pokoju. Chociaż jest pokojowy, nie jest pokojowy za każdą cenę. Przede wszystkim jest czysty, a w celu zachowania czystości doktryny i życia raczej zerwie pokój, niż zachowa go kosztem zasad. Chętnie utrzymalibyśmy pokój, gdybyśmy mogli to zrobić w harmonii z zasadami. Jest to jednak niemożliwe dla miłujących prawdę, którzy widzą wprowadzanie oczywistych i złych zmian w stosunku do wiary raz świętym podanej. Nie możemy milczeć, gdy te rzeczy mają miejsce, bo w przeciwnym razie musielibyśmy zapomnieć o napomnieniu tekstu o bojowaniu o wiarę raz świętym podaną. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Ostatnie zdanie powtórzę. Gorliwe walczenie o tę wiarę jest obowiązkiem i wielkim przywilejem, niezbędnym dla chwały Pana, bezpieczeństwa świętych, czystości wiary i wierności sług prawdy. Czy można zatem się dziwić, że zgodnie z objawieniem 21:8 tchórzliwi, niezdolni do takiego postępowania, nie mogą żyć wiecznie? Dziękuję braterstwu za uwagę i niech Pan nie pozwoli nam być tchórzliwymi. Kiedy jedna z wyższych pierwszorzędnych łask, ta z list Piotra, od wiary do miłości bezinteresownej, każe działać, one się liczą. One w sumie stanowią naszą wolę. Bo często mówimy, co to jest wola człowieka? Wola człowieka to ta siódemka. Bo ona i wspólna wypadkowa tych siedmiu sprawia tym, czym jesteśmy i czym nie jesteśmy. Jaka ta siódemka jest? Jaka jest kondycja naszej wiary, samokontroli, pobożności, miłości i tak dalej? To tak postępujemy i tak mówimy. Jak tam są duże, duże braki, to wszystko jest kaślane. Jak ona jest dobra i coraz mocniejsza, wszystko się powoli prostuje i osiągamy podobieństwo do Boga, do Chrystusa, którego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.